Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. I Państwo, mam przed sobą artykuł, który jest wystarczająco ważny i dotyczy przede wszystkim Chin, ponieważ jest ważny, ponieważ chodzi o histerię, która się ostatnio odbyła, histerię klimatyczną, a właściwie element religii klimatycznej, który jest tworzony przez lewactwo ruskiego rytu oczywiście, bo nie przez Chińczyków. Jestem w portalu W Polityce, który oczywiście banuje mnie jak zwykle zawsze non-stop na okrągło. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz mogłem tam cokolwiek zamieścić, jakikolwiek komentarz, ale to jest bez znaczenia. Od czasu do czasu zdarzają się dobre teksty, w szczególności jeśli pisze to pan jeden z Karnowskich, czyli jeden ze współwłaścicieli. Dobrze dziennikarze. I teraz artykuł z dzisiaj, z 15 grudnia. Dlaczego rozliczamy kraj z emisji CO2, nie z konsumpcji? To absurd. Zachód eksportuje produkcję i wypina piersi do orderów. Tak. Cytuję artykuł. Na marginesie narastającej histerii w sprawie zmian klimatycznych warto zauważyć rzecz podstawową. Rozliczanie poszczególnych państw nie może się opierać wyłącznie w odniesieniu do poziomu emisji CO2, co jest absurdem, mocno falsyfikującym rzeczywistość. Cóż bowiem z tego, że załóżmy Europa dojdzie do poziomu neutralności klimatycznej w 2050 roku, skoro zrobi to nie osobistym wyrzeczeniem, ale eksportem brudnej produkcji do krajów azjatyckich. Prawda? Już dziś za 27,5% globalnej emisji odpowiadają Chiny, które przecież olbrzymią część tego, co wytwarzają, eksportują do Europy. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, aż 16,9%, a na trzecim miejscu Indie, 5,9%. Europa zbija swoje wskaźniki lub ich wzrost, ale nie dlatego, że drastycznie zbija swój wkład w globalną emisję. Europa po prostu przenosi swoją emisję gdzie indziej. Tam, gdzie wytwarzane są te wszystkie plastiki, które zapełniają nasze koszy na śmieci. Tam, gdzie wytwarza się to wszystko, z czego na co dzień korzystamy w naszym życiu. Czyli Chiny. Uczciwiej byłoby więc rozliczyć państwa nie za emisję, ale albo nie tylko za emisję, również za konsumpcję. Z punktu widzenia ideologów klimatycznych nie ma przecież znaczenia, czy dwutlenek węgla, przynajmniej nie powinno, to jest moja opinia. Nie powinno mieć znaczenia, czy dwutlenek węgla umieści w powietrze w Berlinie, czy w Pekinie, w Delhi, czy w Paryżu. To jest sprawa całkowicie obojętna dla przyszłości planety. Znaczenie ma sama emisja, której poziom jest generalnie wprost proporcjonalny do naszego poziomu życia. Zwolennicy religii klimatycznej wciąż nie są w stanie odpowiedzieć na podstawową wątpliwość. Dlaczego, dysponując tak wątłymi podstawami naukowymi, postulują tak daleko idące zmiany w życiu ludzkości? W jaki sposób wytłumaczą, że w ostatnim tysiącleciu, w czasach, gdy nie istniał poważniejszy przemysł, dochodziło do poważniejszych wahnień, niż obserwujemy to obecnie? Czy chodzi im rzeczywiście o klimat? Czy to walka z globalnym ociepleniem ma być wehikułem rewolucyjnej, marksistowskiej w istocie zmiany w życiu ludzkości? Ostatni manifest Grety Thunberg wskazuje jasno, że intencje są przede wszystkim ideologiczne. Warto jednocześnie podkreślić, że sprzeciw wobec ideologii łamane przez religii klimatycznej nie oznacza, że nie chcemy troszczyć się o czyste środowisko naturalne, o czyste powietrze i świat bez plastiku w oceanach. To są postulaty racjonalne, do których ludzkość w sposób naturalny dorosła. Trzeba jednak sprzeciwić się takiemu stawianiu sprawy, które stawia na ławie oskarżonych ludzkość jaką taką i które tak naprawdę proponuje nam rezygnację z rozwoju, z troski o zastępowalność pokoleń, ostatecznie nawet z istnienia. To jest bardzo niebezpieczne szaleństwo. W sumie to kolejna emanacja powracającej co jakiś czas nienawiści do człowieka. Tej samej nienawiści, która wydała z siebie w XX wieku dwa straszne totalitaryzmy. Bo przecież patrząc na zaczadzone twarze niektórych aktywistów klimatycznych, Możemy poważnie pytać, czy aby wszyscy wkrótce nie zaczną oni zabijać ludzi. Rzecz jasna, oczywiście dla dobra ludzkości. Podpisał się pod tym Jacek Karnowski. Proszę Państwa, ja powiem, że prawie w całości zgadzam się z tym, co napisał pan Karnowski. Prawie, to znaczy ja uważam, nie tyle powinno się rozliczać, znaczy oczywistą rzeczą jest, że nie powinno, że w ogóle sprawa dwutlenku węgla to jest jakieś szaleństwo, jakieś robienie nam wszystkim, czy całej ludzkości robienie wody z mózgu przez jakichś półgłówków. Niejednokrotnie dawałem temu przykłady na to, że to w ogóle nie ma sensu. Natomiast, bo w historii ludzkości były sytuacje, w której poziom dwutlenku węgla był dwu lub trzykrotnie wyższy, kilkakrotnie w każdym razie wyższy, nawet więcej niż dwu, trzykrotnie, kilkakrotnie wyższy, a na przykład w okresie zlodowaceń. Tak, zlodowaceń poziom dwutlenku węgla był nieporównywalnie wyższy niż w tej chwili. Czy to ma się jakkolwiek do tego, co oni mówią w tej chwili? Nie, nic, w ogóle w żaden sposób. Tak, więc to jest jedna sprawa, ale najważniejsza, czyli teza, którą pan Karnowski przedstawia, a mianowicie, żeby zacząć rozliczać kraje nie z emisji CO2, a z konsumpcji. No właśnie, z konsumpcji i to ja uważam, że sytuacja wygląda w następujący sposób. Znaczy doprecyzowałbym tutaj, że nie z emisji, a w ogóle nie z emisji CO2, to jest chore. Natomiast właśnie z konsumpcji, ale z konsumpcji rozumianej bardzo szczegółowo, to znaczy rozumianej na przykład w ten sposób, że jeśli kraj, w jakimś kraju nie produkuje się bądź nie używa się, co jest istotne, może bardziej nie produkuje się, a nie używa się, a nie tylko nie produkuje się, ale i nie używa się, czyli i matematyczne i opakowań plastikowych, powiedzmy sobie w jakimś tam procencie, znaczy czy powyżej, poniżej jakiegoś tam procenta, jeśli się ich nie używa, to ten kraj powinien być traktowany bardziej ulgowo. Jakaś tam tabela przeliczników powinna być, która mówi o tym, że na przykład jeśli używa się szkła, opakowań szklanych, zwrotnych opakowań szklanych, tak to, tak to było w PRL-u za mojej młodości, kiedy chodziłem do skupu butelek i po prostu sprzedawałem butelki. I nie tylko ja przecież. Nie wiem, komu to przeszkadzało, no ale widocznie bardzo, bardzo to przeszkadzało. Bo w tej chwili na każdym kroku mamy te pety, prawda? Te pety, czyli te butelki plastikowe. Wszelkiej maści. A dlaczego? Dlaczego nie wzięliśmy przykładu z Amerykanów, którzy przez dziesięciolecia, nie wiem czy w tej chwili w dalszym ciągu to funkcjonuje, ale przez dziesięciolecia używali przy zakupach torebek papierowych z tak zwanego paperbacku, czyli z makulatury, wytwarzanej z makulatury. U nas zlikwidowano torebki plastikowe i bardzo słusznie, zdumiewające, że tak późno, bo pewnie dlatego, że produkowały je jakieś zakłady, które były własnością izraelską, francuską, brytyjską, angielską i niepotrzebne skreślić. I dlatego u nas to produkowano. No w końcu ktoś się zdenerwował i zlikwidował tą historię. Ale też nie do końca. Bo przecież można kupić te worki plastikowe, a przecież one w ogóle nie powinny być w sprzedaży. Ich powinno nie być. W zamian za to powinny być różnej maści, różnej wielkości, wytrzymałe, bardzo wytrzymałe worki, te z tego papieru takiego twardego. No właśnie, tylko że ja odnoszę takie wrażenie, że tutaj nie chodzi o, znaczy Karnowskiemu być może chodzi o to, żeby coś z tym fantem zrobić. Natomiast generalnie tym ludziom, którzy się, tej hołocie, czerwonej hołocie moskiewskiego rytu, która się chowa za tą całą gówniarą Thunberg, przecież nie chodzi o to, tylko chodzi o coś zupełnie innego, o muckę, o wymłócenie nam mózgów, o doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy przytakiwali, coraz większa ilość ludzi będzie przytakiwała, szczególnie młodych, będzie przytakiwała temu szczeniakowi, po czym ten szczeniak powie, a wiecie co, to weźcie noże i zarżnijcie swoich, jak już będzie miała oddanych takich jęczarów, weźcie noże i zarżnijcie swoich rodziców, bo to oni są temu winni. No i co? Niemożliwe? To już było przerabiane. Nie takie rzeczy były możliwe. Nie takie rzeczy są możliwe, nie takie rzeczy się działy w historii ludzkości. I to bardzo niedawnej. A więc, mili Państwo, to, co prezentuje sobą tak zwana Unia Europejska, czyli Eurokołchoz, to jest, czyli ta agenda do 50 roku, tego zrównoważonego rozwoju, czy jak to się tam nazywa, zrównoważonego klimatu, to nic innego, tylko jeszcze jedna forma kolonializmu. Tak, tu chodzi o nas, o tą gorszą część Europy. I nie tylko o nas. Chodzi również o Chiny, chodzi również o Wietnam, chodzi również o te wszystkie kraje, gdzie upycha się, gdzie ucieka się, do których ucieka przemysł francuski, niemiecki, brytolski i każdy inny. Tak, chodzi o to, że oni chcą u siebie mieć luksus, świeże powietrze i czyściutko, a natomiast wszystkie śmieci, jak na przykład eksport śmieci, to tam, na zewnątrz. Przecież dlaczego płoną wysypiska opon w Polsce, to my tak dużo opon produkujemy? Znaczy nie produkujemy, tylko zużywamy? Nie, to są opony z Niemiec. No ale przecież Niemcy nie będą sobie zaśmiecali u siebie swojego środowiska. Eksportują te opony razem z problemami związanymi z spaleniem tych opon, tak właśnie, nielegalnym oczywiście, do Polski, no bo po co mają się sami tym martwić, męczyć. To jest, proszę Państwa, ten neokolonializm. A właściwie normalna forma kolonializmu, tylko że w nowych warunkach, w nowym wydaniu. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że tak właśnie jest. Że Unia Europejska to stare jądro, to twarde jądro Unii Europejskiej, czyli dawna wspólnota węgla i stali, 9 państw, jeszcze przypominam, przy pomocy różnego rodzaju lokali, starają się ta Unia Europejska i ich właściciele Unii Europejskiej, czyli żydostwo międzynarodowe, stara się za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której my, między innymi Polacy, będziemy ubezwłasnowolnieni. Między innymi, ale nie tylko my, na równi z Wietnamczykami, z wszelkimi innymi Azjatami będziemy ubezwłasnowolnieni i będziemy się zgadzali na wszystko, co ci panowie świata nam zaprokurują, zaprojektują. Jaką przyszłość, wspaniałą oczywiście, dla siebie. Tak, proszę Państwa, więc o rozliczanie z konsumpcji. Czy to by uderzyło w Chiny? Myślę, że nie, dlatego że ja sądzę w ogóle, że po tym okresie, kiedy, znaczy po okresie, kiedy skończy, znaczy, inaczej, Po zakończeniu wojny amerykańskiej, to znaczy w momencie, kiedy się już Stany Zjednoczone rozlecą, bo tylko taki model zakładam, kiedy zakończy się wojna amerykańsko-chińska, kiedy Chiny okrzepną, kiedy ta chinizacja produkcji wejdzie naprawdę na wysoki poziom, to wówczas, mam nadzieję, że trochę wcześniej nawet, władze chińskie zdecydują, że trzeba zmienić pewne modele konsumpcji. A więc wszelki plastik, wyrzucić wszelki plastik. Przejść na materiały biodegradowalne, bo to jest ważne. Bo to jest ważne dla naszego środowiska. No, ja, jak Państwo wiecie, chodzę codziennie do lasu i ja widzę, co zostawiają w lesie, jakie tony śmieci i jakie śmieci zostawiają w lesie nasi rodacy. To są puszki po piwie, czy nie tylko, po różnych napojach. To są właśnie plastikowe torby, plastikowe śmieci generalnie, torby, butelki, ale to są oczywiście również i szklane rzeczy. Tylko że rzecz w tym, że proszę pamiętać o tym, że ja nie wiem, jak wygląda w tej chwili cena stłuczki szklanej, ale kiedyś, bardzo niedawno, z 10-15 lat temu, było tak, że z Polski eksportowało się stłuczkę szklaną do Niemiec. Niemcom opłacało się importować z Polski stłuczkę szklaną, bo zapewne u nas zaprzestano produkcji szkła lub w niewielkim stopniu produkuje się szkło. Te wielkie huty szkła w Krośnie i gdzieś tam jeszcze indziej, w kilku innych miejscach, które kiedyś tam znałem, w Onosi. Nie wiem, albo istnieją, jeśli istnieją, to działają na pół gwizdka lub jeszcze mniej. A więc wróćmy do tego szkła. Ale wróćmy do tego szkła w ten sposób, że żeby można było na przykład sprzedać stłuczkę szklaną, żeby można było sprzedać butelki standardowe. Odejdźmy od piwa w puszkach, bo to jest świństwo dla pijących piwo z puszek, oczywiście. Wróćmy do piwa z tych w szkle. I oczywiście wymienne te butelki. Biorę do domu, piję piwo. Następnego dnia, czy za dwa dni, czy za trzy dni odnoszę butelkę i kupię sobie następne piwo. No i wtedy już nie muszę płacić za butelkę, czy jest to proste. I tak powinno być na całym świecie, ale dlaczego nie jest? Dlaczego ci wszyscy rewolucjoniści, terroryści, ekologiczni o tym nie mówią? Dlaczego nie zajmują się takimi normalnymi rzeczami? Takim sprowadzaniem tej całej ideologii rewolucyjnej do rzeczy trywialnych, codziennych, podstawowych. No bo wiecie Państwo, bo wtedy nie można było wspomnieć o Marksie i Engelsie, nie można było mówić o Leninie, nie można było mówić o rewolucyjnym zapale i tak dalej. Trzeba by po prostu zwyczajnie pracować. A to nie jest dla nich. To nie jest dla tych śmieci czerwonych. Nie. To tylko w Chinach można pożenić socjalizm o chińskich właściwościach z ciężką, gigantyczną niepracą, z tyraniem. I dlatego w Chinach jest tak, jak jest. Tak się to błyskawicznie wszystko zmienia. Dlatego, że Chińczycy są nastawieni na pragmatyczną pracę, a nie bzdurzenie, a nie rewolucyjne uniesienia, jak w przypadku tych eurofajansiarzy. I Moskwa się na to patrzy i się śmieje, i się cieszy, i klaszcze zapewne. Przyklaskuje tym wszystkim łajdakom na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych i wszędzie gdzie indziej. Wśród białych kretynów. Tak, proszę Państwa, a więc teza Karnowskiego jest bardzo, bardzo ważna, tylko że trzeba ją sprowadzić do poziomu wykonywalności. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.